Witam Was bardzo serdecznie w imieniu naszego drogiego, kochanego Zbawiciela, Pana Jezusa. I bardzo dziękuję za zaproszenie i zaufanie i tę gościnę. Szczerze powiedziawszy, nie ma tak dużo zborów, nawet zborów chrześcijańskich, które odważyłyby się gościć kreacjonistę. Są tacy kochani bracia, którzy moim zdaniem mylą się, którzy ostrzegają przed takim jak my, którzy wierzą, że Biblia ma rację, że przynajmniej Ziemia nie może być starsza niż 6 tysięcy lat, dlatego że oni twierdzą, że my jesteśmy zgorszeniem, bo my mówimy rzeczy, które nauka udowodniła, że są nieprawdziwe, że my stanowimy przeszkodę dla ewangelizacji, bo chrześcijaństwo jest postrzegane jako takie zacofane, co wierzy w słowo, a zatyka uszy na fakty, nie jest naukowe. Wbrew pozorom wyznajemy zasadę, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Pan Bóg ma poczucie humoru. Owszem, są dowody naukowe, które pokazują, że być może krańce świata są starsze niż 6 tysięcy lat. Jest to bardzo prawdopodobne. Ale czas jest rzeczą względną. Na Ziemi mogło minąć 6 tysięcy lat, podczas gdy w tym samym czasie, według teorii Einsteina, reszta świata, rozszerzając się, bo Pan Bóg rozciągnął niebiosa, mogła naliczyć sobie więcej lat. Więc to, czego my się trzymamy, to objawienia Bożego. Czyli to, że my patrzymy na naukę z perspektywy objawienia Bożego, nie znaczy, że jesteśmy zacofani, że oporni na argumenty naukowe, tylko to wynika z naszego zaufania do Bożego objawienia. Naukowcy, naturaliści odrzucają coś takiego jak objawienie. Dla nich wszystko jest zawsze robocze, zmienne, tak jak brat powiedział. Nawet najtęsi ateiści przyznają, że to, co dziś nauka mówi, jutro może odwołać. Bo tak było w historii. Ale jednocześnie śmieją się z nas, kiedy my mówimy, nawet jeśli mi przedstawisz dowód, że Biblia się myli, ja ten dowód odrzucę. Oni mówią, to jest przejaw arogancji, przejaw fanatyzmu. Nie. On nie rozróżnia, że jest objawienie i jest nauka, badanie. Objawienie jest czymś jak złoto, co musimy zachowywać. Nie będziemy dodawać, upiększać, poprawiać, bo objawienie jest tym, co Bóg dał. Dlatego będziemy zawsze stali mocno na gruncie, że Słowo Boże się nie myli. Natomiast nauka, w porządku, dziś mówi to, jutro będzie mówiła co innego. Wczoraj masło i jajka były niezdrowe, dzisiaj okazuje się, że są zdrowe, a margaryna jest niedobra. Także nasze podejście także do kwestii stworzenia, zwłaszcza do stworzenia człowieka, jest tutaj bardzo mocno osadzone na Bożym Słowie. I dlatego, jak wczoraj próbowaliśmy udowodnić, nie odpuścimy. Nie odpuścimy, będziemy głosili to, co mówi Pismo Święte, próbując pokazać, że nauka obiektywnie, niezależnie prowadzona, bezstronna, tylko potwierdza to, co mówi Boże Słowo. Dzisiaj będziemy mówili nie o kreacjonizmie, w jakiego Boga wierzysz, ale wróćmy jeszcze na chwilę do kilku tez z wczorajszego maratonu kreacjonistycznego. Patrzyliśmy po pierwsze na to, że teoria ewolucji, wbrew temu, co gra orkiestra titanikowa, że wszystko jest w porządku, czyli co mówią media popularno-naukowe, co mówią podręczniki w szkołach, teoria ewolucji jest w kryzysie, bardzo głębokim kryzysie. O tym już nawet świeccy naukowcy wiedzą. Już są opracowywane nowe teorie, które mają ją zastąpić. Ale fasada jest ciągle ta sama. Teoria ewolucji króluje, jest faktem i tak dalej. Natomiast im więcej nauka wie, tym bardziej jest przekonana. Teoria neodarwinowska, czyli ta uzupełniona o genetykę, o to, co się dzieje z mutacjami, jest bezsilna w kwestii wyjaśnienia, skąd bierze się przyrost biologicznej informacji. Teoria ewolucji nie wyjaśnia, jak z mało skomplikowanego pojawiło się bardziej skomplikowane. Mechanizm mutacja plus dobór naturalny nie tworzy niczego nowego. Może tylko zrobić pewną wariację już istniejącego. Wczoraj omawialiśmy abiogenezę, czyli nieożywione substancje nigdy nie ożyją. Naukowcy już to wiedzą. Dlatego zwracają się do czego? Do tego, że obcy przynieśli życie z kosmosu. Jaka to odpowiedź? To jest tylko odsunięcie problemu trochę dalej. No dobrze, a skąd się wzięło życie w kosmosie? A jeszcze z dalszej części kosmosu. I tak można bez końca. Nauka pokazuje, że najprostsze życie, nie ma czegoś takiego jak prymitywna komórka, najprostsze życie musiało być zaprojektowane w sposób niesamowity. Jeden podział najprostszej komórki, symulowany komputerami, zajmuje prawie 1 gigabajt danych, zajmuje 130 komputerów sprzężonych w sieci, pracujących przez kilka godzin, żeby zasymulować wszystkie procesy, które dzieją się w komórce, przez jeden podział. Naukowcy, którzy tego dokonali na Stanfordzie, powiedzieli, że poziom skomplikowania tego jednego kroku był przytłaczający dla nich, wręcz nie do ogarnięcia. A to była najprostsza bakteria, która żyje w jelitach. I to miało rzekomo samo bez projektu powstać. Patrzyliśmy również, jak niedopuszczalne jest pójście na kompromis z teorią ewolucji nas, chrześcijan. Bo ja często słyszę, jak mantra powtarzane, a co za problem? Pan Bóg mógł stworzyć świat, ale posłużyć się procesem ewolucji. Tak? A czy wiesz, bracie i siostry, jeśli byś tak, nie daj Boże, powiedział, co przy okazji sprzedajesz? Sprzedajesz Ewangelię odkupienia. Bo jeśli Pan Bóg posłużył się procesem ewolucji, śmierć nie mogła być karą za grzechy. Śmierć była normalnym etapem postępu, od bakterii do bakteriologa. Jeśli śmierć nie była karą za grzechy na początku, w jaki sposób śmierć Jezusa na krzyżu jest karą zastępczą? Podważasz sedno Ewangelii, jeśli przyjmiesz teorię ewolucji. Dalej, podważasz wiarygodność Bożego Słowa. Jeśli Adam i Ewa są tylko mitem, nie możesz brać tego jako narracja historyczna, od którego rozdziału zaczynasz brać Biblię serio? Czy Kain i Abel to też mit? A ich dzieci, a Set, kolejne dzieci, tam są po kolei ściśle poukładane pokolenia, genealogie. W którym miejscu przestaje to być bajką, zaczyna być historią? Abraham, Mojżesz, wyjście z Egiptu, to wszystko są ilustracje, metafory? Archeologia potwierdza, że to wszystko są fakty. Dawniej liberalna teologia mówiła, Izraelici nigdy nie wyszli pod wodzą Jozuego, Mojżesza Jozuego z Egiptu i nie podbili Kanaanu. To tylko taki mit, który miałby scalić tożsamość narodową. Aż odkryto jedne po drugich archeologiczne znaleziska, które potwierdzały. Armia egipska ścigała rydwanami Izraelitów. Rydwany potonęły w Morzu Czerwonym. Są tego szczątki. I nagle ci liberalni teologowie, którzy mówili Biblia, kto by ją brał dosłownie, nabrali wody w usta. Bo fakty pokazują, że Słowo Boże się nie myli. Jeśli przyjmujesz teorię ewolucji, też czynisz Boga autorem zła. No bo jeśli Adam i Ewa nie wprowadzili grzechu, bo są tylko mitem, tylko opisują całokształt doświadczeń rodzaju ludzkiego, to skąd się wziął grzech? Skąd się wzięło zło? No, Pan Bóg musiał stworzyć. I tak dalej, i tak dalej. Chrześcijanie często nie przemyśleli sprawy do końca. Zapomniałem wczoraj rozdać tych tabelek do przemyślenia, ile prawd teologicznych podważa darwinizm. Tutaj je położę zaraz po nabożeństwie. Będzie można wziąć do domu i zrobić sobie dużą kawę i przemyśleć wszystkie te rzeczy, które teoria ewolucji podważa, jeśli ją przyjąć. A tematem dzisiejszych rozważań jest właśnie, w jakiego Boga wierzysz. Zacznijmy od przykładu. William Carey, niepozorny, wierzący, z zawodu szewc. Jednak chrześcijanin o gorącym sercu. Żył w XVIII wieku, w czasach, kiedy wierzono, w Kościele powszechnie wierzono, że wielki nakaz misyjny był dany apostołom. Oni mieli iść po krańce ziemi, głosić Ewangelię, czynić uczniami i chrzcić. On wychowywał się w Kościele Baptystów. Także wierzył, że nakaz z Mateusza 28, aby chrzcić ludzi, obowiązywał do dzisiaj. Ale coś mu zgrzytało. Tak, mamy chrzcić według tego nakazu, ale iść, czynić uczniami, głosić Ewangelię, to było tylko dla apostołów. Jak zgłębiał ten temat, czytał różne książki, doszedł do wniosku, Pan Bóg tak położył mu na serce, to jest nieprawda. Nakaz misyjny jest także dla dzisiejszego Kościoła, dla ówczesnego Kościoła. Kiedyś na regionalnym spotkaniu pastorów, to było już parę lat po tym, jak został ordynowany na pastora, Mieli takie zjazdy na modlitwę, na zachętę. Podzielił się tym, co Bóg położył na jego sercu, że mamy iść do pogan, do dalekich krajów i głosić Ewangelię. Wtedy pan Ryland, pastor, który lata wcześniej ochrzcił Kareya, przerwał mu obcesowo słowami, które niechlubnie zapisały się w historii Kościoła. Miał on powiedzieć: usiądź, młody człowieku, i siedź spokojnie. Jak Bóg będzie chciał zbawić pogan, to zrobi to bez radzenia się ciebie czy mnie. Kto z was słyszał już tę historię? Słyszeliście? Słuchajcie, pamiętacie, że często podkreśla się, że pastor Ryland wierzył, iż Bóg przed założeniem świata wybrał tych, których miał doprowadzić do zbawienia i że oni na pewno do tego zbawienia doprowadzeni będą. Więc wyciągnął wniosek: Pan Bóg jest suwerenny, po co mamy jechać do jakichś Indii? Oni i tak będą zbawieni. A więc przykład ten cytowany bywa, aby ostrzec nas, że szkoła teologiczna, określana mianem kalwinizm, która po prostu systematycznie ujmuje Boże objawienie, jest straszliwą przeszkodą na drodze misji. No bo jeśli Pan Bóg wybrał, postanowił i doprowadzi do celu, do skutku, to po co ewangelizować, po co jechać na misję, po co się modlić? Ale nie wiem, ilu z was słyszało również, że przed chwilą wspomniany gorliwy William Carey, misjonarz do Indii, pionierski misjonarz do Indii, w ogóle człowiek uznany za ojca nowożytnych misji, również, tak jak pastor Ryland, wierzył, że Bóg przed założeniem świata wybrał tych, co mają być zbawieni i że oni będą doprowadzeni do zbawienia dzięki jego łasce. To nie sam system ujęcia prawd objawionych był przeszkodą czy problemem pastora Rylanda, ale bardzo płytkie i jednostronne do niego podejście. Dziś rozważamy pytanie, w jakiego Boga wierzysz? I nie będziemy studiować szkół teologicznych, będziemy studiować Boże Słowo. Ale nieuchronnie pewne prawdy z perspektywy tych szkół trzeba poruszyć. Zacznę od małej dygresji dotyczącej właśnie szkół interpretacji Biblii. Tak byśmy chcieli, żeby one nie były, żeby ich nie było, żebyśmy wszyscy wierzyli od tak. Słuchajcie, dzielimy się. Przyznajmy to szczerze, dzielimy się, mamy denominację. Ja pochodzę z tradycji baptystycznej, choć byłem urodzony jako katolik. Wy jesteście ewangelicznymi chrześcijanami, chociaż jesteście tak blisko naszej tradycji, że czuję się jak w domu. Tak nawiasem mówiąc, pozdrowienia z drugiego zboru chrześcijan baptystów z Gdańska. Szczerze powiedziawszy, nawet myślę, że czasami przebijacie naszych, bo jak wczoraj pierwsza sesja kończyła się, tak chyba z półtorej godziny pociągnęliśmy. To by nie przeszło w moim zborze. Już by było, a kiedy przerwa u nas w Gdańsku. Także naprawdę jesteście bardzo wytrwali, wytrwałymi miłośnikami Bożego Słowa. Więc zanurzymy się dzisiaj w Boże Słowo. Dzielimy się niestety, ale zwróćcie uwagę, każdy jest przekonany, że ma rację. Od wieków chrześcijaństwo ma swoje obozy rozumienia tego Bożego objawienia. Na przykład dzielimy się w kwestii właśnie wybrania. Czy to Bóg wybiera? W kwestii, czy można utracić zbawienie? Albo jak będzie z czasami ostatecznymi? Czy będzie pochwycenie przed, w trakcie, po wielkim ucisku? Czy w ogóle nie będzie pochwycenia, tylko wielki koniec? Jaka jest dziś rola etnicznego Izraela? Czy oni jeszcze odgrywają jakąś rolę? Czy już są w ogóle na bocznym torze? Czy chrzcić tylko osoby w wieku świadomym, czy też dzieci urodzone w domach wierzących? Wbrew pozorom to jest bardzo gorąco debatowany temat w środowiskach nawet ewangelikalnych. Dzielimy się też w pomniejszych sprawach. Rola kobiet, chociaż nie jest to taka mała, rola kobiet w służbie Kościoła. Czy pozwalać na powtórne małżeństwa, kiedy jest rozpad małżeństwa przy tych biblijnych wyjątkach? Czy można sobie zrobić tatuaż, dredy i tak dalej? I dla wielu z was może się to wydawać, to są sztuczne problemy. Przecież wiadomo, Pismo mówi na ten temat jasno, ja to rozumiem. Ale bracie, siostro, weź oponenta, który się z tobą nie zgadza. On jest w stanie wytoczyć całkiem mocne argumenty z tego samego pisma i pokazać, że to on ma rację. Muszę wam przyznać, że czasem celowo, w gronie szczególnie pastorskim, wspominam mimochodem, wiecie, ja to jestem kalwinista. Nie, tak nawiasem mówiąc, nie jestem uczniem Jana Kalwina. Ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Ale dla uproszczenia, system mojego wierzenia na temat prawd o wybraniu, o suwerennej Bożej łasce, najprościej jest określić kalwinizmem. Zwykle wtedy ktoś ze słuchających odpowiada mi takim mniej więcej tekstem. Ja tam nie jestem ani kalwinistą, ani arminianinem. Arminianin to ten, co się właśnie z tym kalwinizmem nie zgadza. Ja jestem biblijnym chrześcijaninem. Taka deklaracja brzmi no, bardzo duchowo, ale w pewnym sensie wyczuwa się w niej taki trochę osąd, taką trochę poczucie wyższości. Na zasadzie, ty bracie, to nie ufasz Bożemu Słowu w najczystszej postaci. Ty potrzebujesz jakichś ludzkich nauk, Kalwina, Augustyna, innego, a ja jestem najbliżej źródła, bo ja polegam na Piśmie Świętym. Brzmi to pięknie, ale jednak jest to deklaracja bardzo naiwna. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak biblijny chrześcijanin w najczystszej formie. Dlaczego? Bo jesteśmy ograniczeni. Nikt z nas nie ma na tyle światła Ducha Świętego, żeby wszystkie najtrudniejsze fragmenty rozumieć dokładnie tak, jak autor Biblii rozumiał. Bo kiedy pada temat kontrowersyjny, na temat wybrania, brat, który deklaruje się, ja nie jestem kalwinistą ani arminianinem, ma przed sobą konkretny fragment. Weźmy fragment z listu do Efezjan. To jest ten? Tak. W nim, w Chrystusie bowiem, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Efezjan 1:4-5. Kiedy masz ten tekst przed sobą na stole, nie możesz powiedzieć, ja biorę ten tekst jak on to, co on mówi. I nie przychylam się do żadnej ze szkół. Musisz wybrać rozumienie albo według szkoły kalwińskiej, to znaczy, że to Bóg wybrał, że wybrał przed założeniem świata i że wybrał według upodobania swojej woli, nie na podstawie uczynków czy woli człowieka. Albo interpretujesz ten fragment według arminiańskiej szkoły, czyli to, że to człowiek wybrał, a Pan Bóg tylko patrzył przez czas, bo jest ponadczasowy, widział ciebie klękającego i pokutującego, więc niejako spisał cię przed założeniem świata. W tym momencie Pan Bóg jest zredukowany do roli sekretarza, a nie tego, który dokonuje wyboru. No, możesz jeszcze wymyślić trzecią interpretację, swoją własną. Zapewniam cię, prawdopodobnie będzie to jakaś herezja. Po prostu ten tekst może być tylko tak czy tak rozumiany. Bóg jest suwerenny. Człowiek obdarzony jest wolnością wyboru. Problem naszego serca, a nie woli, to jest zasadniczy problem. Skutki manipulacji prawdą o Bożej suwerenności. Oto zarys naszych dzisiejszych rozważań. Zanim jednak przejdziemy do zasadniczych naszych rozważań, jeszcze jedna uwaga na temat zasad interpretowania Pisma Świętego. Słuchajcie, czasem napotykamy na fragmenty, które zdają się być sprzeczne ze sobą. Czasem to są grupy wersetów. I co z tym zrobić? W całej tej debacie na temat suwerenności Bożej bardzo często napotykam właśnie na ten problem. Ludzie mają dwie grupy, zdawałoby się, fragmentów, które przeczą sobie. I jeśli podchodzą do tego, że Pan Bóg jest niesprzeczny w sobie, no to będą starali się je zharmonizować. Natomiast najgorszym problemem, jaki widzę, to jest to, że popełniają błąd przeciwstawiania jednego wersetu, jednego fragmentu drugiemu. Tak jakby jeden fragment z Biblii, z Bożego objawienia miał większą wagę, był górą i unicestwiał znaczenie innego fragmentu. Czyli wtedy w myśleniu takiego argumentującego, jeśli znajdę kontrfragment na to, co mi mój oponent mówi, to tamten jego fragment po prostu znika, w ogóle nie istnieje. Zobacz, dam wam przykład. Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jedno jesteśmy. To nie tylko cele, jak to świadkowie mówią, o, Jezus miał te same pragnienia i cele, co Ojciec. I byli jedno duchowo. Nie, Jezus mówił tam o jedności natury. Zamówienie o jedności celu, Żydzi by go nie chcieli ukamienować. Dalej, w pierwszym Jana czytamy, kto ma syna, ma też i ojca. Zobaczcie, kto ma syna, jeśli Jezus byłby mniejszy niż Bóg Ojciec, Nie można by powiedzieć, ma ojca, ma tylko syna. Ta prawda jest tylko możliwa do wypowiedzenia, jeśli syn co do bytu boskiego jest równy ojcu. Ale znajdziemy takich, którzy zacytują z Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówi, ojciec jest większy niż ja. I uważają, że tym fragmentem skasowali poprzednie. I będą uparcie walczyli z doktryną Trójcy Świętej. Przeciwstawiają jeden fragment Bożego objawienia drugiemu. To jest błąd. Na jakiej podstawie oni dokonali wyboru, że to właśnie ich fragment jest ważniejszy od pozostałych? Dlaczego nie rozumują odwrotnie? Bo okazuje się, że oni sami uczynili siebie arbitrem, który fragment uznają za uprzywilejowany, a który jest podrzędny. To jest bardzo niebezpieczna pozycja. Co jest zdrową praktyką hermeneutyki? Hermeneutyka to jest nauka i sztuka interpretacji pisma. To traktowanie wszystkich fragmentów jako natchnione i szukanie takiego wyjaśnienia, które odda sprawiedliwość nawet tym, które pozornie są ze sobą sprzeczne. Czyli naszym celem jest dążenie do zharmonizowania pozornie sprzecznych fragmentów. W przypadku boskości Jezusa widzimy, że nasz Pan, mówiąc o tym, mój ojciec jest większy ode mnie, mówił te słowa w sytuacji, kiedy żył w tym okresie uniżenia, kiedy przyjął ciało, ogołocił się z tych atrybutów chwały. Oczywiście on nie przestał być Bogiem w tym czasie, ale jego boskość nie była tak widoczna, była ukryta. Więc jego uczniowie postrzegali co? No postrzegali Jezusa. Jezus mówi, odchodzę do Ojca, ale słuchajcie, cieszcie się, bo Ojciec jest większy ode mnie, takiego jak mnie teraz postrzegacie. Czyli ta wypowiedź jest w konkretnym, wąskim, historycznym kontekście. Więc nie obalamy tego fragmentu. Pan Jezus rzeczywiście to powiedział. Ale równocześnie powiedział, ja i ojciec jedno jesteśmy. Równocześnie Jan powiedział, kto ma syna, ma i ojca. I obydwa fragmenty w naszym rozumieniu trynitarnym są ze sobą zharmonizowane. Nie to, że jeden zniszczyliśmy albo drugi. Wszystkie uznajemy za prawdziwe, tylko bierzemy je w kontekście. Podobnie mamy z kwestią wybrania. Kiedy pada hasło wybranie, bardzo często właśnie nam się cytuje fragmenty i słusznie, które zdają się przeczyć. Bo jest powiedziane w pierwszym tytule Mateusza, dziś zacytowanym, który o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albo 2 Piotra 3,9. Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do pokuty, do upamiętania. Te fragmenty wcale nie neutralizują, nie unicestwiają innych wersetów, które jasno mówią o wybraniu. No tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do naszego głównego fragmentu. To jest list do Rzymian, 9 rozdział od 1 wersetu. Trudny to fragment, ale ponieważ jesteście miłośnikami Bożego Słowa, myślę, że bardzo chętnie zanurzymy się w te 24 wersety. Czytam od 1 wersetu, rozdział 9. Dziewiąty rozdział Rzymian od 1. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie prawa i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść słowo. Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym, Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Tyle nasz natchniony, nieomylny tekst Bożego Słowa. A więc zaczynamy od pierwszego punktu. Bóg jest suwerenny. Apostoł Paweł w ślad za swoim mistrzem, Jezusem Chrystusem, w naszym fragmencie walczy ze spłyconym rozumieniem wybrania. Wybrania narodowego. Żydzi jako naród wybrany bardzo jednostronnie interpretowali wszelkie obietnice, zapowiedzi, ich roli. Tak bardzo podobały mi się te fragmenty, w których jest powiedziane, że królowie pogan przyjdą, będą lizać, no prawie ich stopy, będą, wniosą bogactwo i tak dalej. To budowało ich przekonanie, że będą super błogosławionym narodem. Ale jakoś pomijali te fragmenty, o których była mowa, że w Abrahamie, w jego potomstwie Bóg będzie błogosławił wszystkie narody, plemiona, pogańskie plemiona ziemi. A to znaczyło, że Izrael miał być narodem misyjnym, nieograniczonym tylko do przyjmowania błogosławieństwa, ale wpływającym na pogan. Wypracowali więc sobie teologię takiej narodowej supremacji. Z całym szacunkiem, bo to jest nasz starszy brat w wierze. My kochamy naród Izraela, ale Pan Jezus i apostoł Paweł piętnowali ten błąd. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale przyszedł do synagogi, myślicie, że przypadkowo wyciągnął te właśnie przykłady ze Starego Testamentu? Wspomniał Syryjczyka, Naamana, oficera, chorego na trąd, który został uzdrowiony za Elizeusza. Wyciągnął wdowę z Sarepty Sydońskiej, nie Żydówkę, z Sydonu, o którą Bóg zatroszczył się w czasie głodu przez proroka Eliasza. Pamiętacie, z jaką wściekłością oni zareagowali, że Jezus ośmielił się zaatakować ich pielęgnowaną, pieszczoną doktrynę o wyższości, wybraniu i tym błogosławieństwie tylko dla etnicznego Izraela, ale już nie dla pogan. Czego Pan Jezus ich uczył? Boże wybranie nie ogranicza się do narodu. Boże zbawienie ma być wylane dalej. Oczywiście naród wybrany był wybrany przez Boga do pewnych celów, a oni poszli za daleko z tym wybraniem. A więc w tym samym duchu apostoł Paweł zaczyna polemizować z tym wąskim rozumieniem wybrania narodowego. Po pierwsze, ubolewa, że jego rodacy nie chcą przyjść do wiary w Ewangelię. Wie, jak jest im trudno. Sam był opornym. Sam musiał być zrzucony w południe z konia, żeby mógł przestać wierzgać przeciw ościeniowi. On mówi, że nawet jest gotów dać się odłączyć od Chrystusa. Oddać swoje zbawienie, gdyby to miało sprawić masowe nawrócenie jego rodaków. Oczywiście jest to hipotetyczne, jest to niemożliwe, ale widać, jak bardzo w jego sercu jest to pragnienie, żeby jego współrodacy nawracali się do Chrystusa. W kolejnych wersetach potwierdza on, że tak, do narodu wybranego należy synostwo, należy chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża, obietnice. W końcu ojcowie wiary i sam Chrystus, który się cieleśnie narodził z Żydów. Wszak Pan Jezus powiedział do Samarytanki, zbawienie pochodzi z Żydów. Ale, to już tu powinniśmy być, ale w wersecie 6 Paweł uczy bardzo ważnej prawdy. Nie każdy jest Izraelitą tylko dlatego, że pochodzi z Izraela. Tu jest właśnie ta lekcja, że wybranie nie jest automatyczne. Wybranie nie jest biologiczne. Tylko, że narodziłeś się z narodu wybranego, już jesteś kandydatem na zbawienie. Nie. Dodaję, gdyby tak było, zawiodłoby Słowo Boże. Zaraz, zaraz. Dlaczego miałoby zawieść Słowo Boże? Tylko dlatego, że postrzegamy, że każdy, kto się narodził z Izraela, jest potomstwem Abrahama, więc jest już kandydatem na zbawienie. Dlaczego? Dlatego, że wspomnieliśmy. Bóg powiedział Abrahamowi, że pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. To w liście do Galacjan apostoł Paweł przypomina. Zawiodłaby również obietnica z Izajasza, gdzie jest powiedziane, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością, kogo? Pogan. Aby moje zbawienie sięgnęło aż do krańców ziemi. Wielki nakaz misyjny, iść i głosić Ewangelię do krańców ziemi, wcale nie ma początku w Nowym Testamencie. Już przez Izajasza 49,6 Pan Bóg powiedział, zapowiedział w Mesjaszu, że za mało, żeby tylko mała garstka była zbawiona. Boża łaska, Boża miłość chce objąć ludzi aż po krańce ziemi. Także z pogan, także ze Słowian. I chwała Mu za to. Zatem tutaj w pierwszych wersetach mamy ustanowiony kontekst dyskusji rozdziału 9. Zbawienie nie jest ograniczone do etnicznego Izraela, ale skierowane jest do wszystkich narodów, do wszystkich warstw, do wszystkich stanów grzeszności, do wszelkiej płci, koloru skóry. Słuchajcie, to właśnie o zakres używania słowa wszystkich w listach Pawła czy Piotra toczy się ta debata. Co oni mieli na myśli? Mówiąc wszystkich. Czy wszystkich co do jednej sztuki? Czy wszystkich w sensie zakresu? Że Boża łaska nie ma żadnych ograniczeń. Że jeśli Adolf Hitler by pokutował, to nawet jego Bóg mógłby zbawić. Nasz tekst mówi, zawiodłyby Boże obietnice, gdyby w kwestii przynależności do Bożej rodziny decydować miał nie Bóg, ale coś tak mechanicznego jak biologiczne pochodzenie. W dalszych wersetach apostoł Paweł wyraźnie argumentuje, że nad procesem zbawienia, wybrania panuje Bóg. Suwerennie panuje Bóg. Nie decydują o tym, gdzie się urodziłeś. Nie decyduje to, jakich czynów się dorobiłeś, ani nawet twoja wola. Popatrzmy po kolei. Wersety 8 i 9. Nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. To w tym czasie, kiedy Abraham już dostał obietnicę, że będzie miał potomka, ale ciągle Sara nie mogła mieć dziecka. No więc wymyślili rozwiązanie, plan B z Hagar, że urodzi Abrahamowi syna, niewolnica. No i mamy Ismaela. Dzieci obietnicy, czyli dzieci według postanowienia Bożego, a nie pochodzenia biologicznego tylko. Dalej, werset 10. Paweł, to jeszcze tu był werset 10. Paweł idzie dalej. Granica pomiędzy dzieckiem obietnicy, a tym, którym nim nie jest, może przebiegać pomiędzy bliźniętami. Zobaczcie. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Pamiętacie, Rebeka miała dzieci, które się trącały w łonie, Ezaw i Jakub. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. To jest odwrotnie względem tradycji. W tradycji zawsze starszy miał priorytet w rodzinie, najstarszy syn pierworodny. Ale tutaj Boża obietnica mówiła, starszy będzie służył młodszemu, młodszy będzie dominował. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. No chyba jaśniej nie można powiedzieć, że Pan Bóg wybiera niezależnie od zasług, kolekcji dobrych uczynków. Jest powiedziane, że Boże postanowienie oparte jest na tym, który powołuje. Na tym, który powołuje. Na samym Bogu. Na Jego nieskończonej mądrości. Zwróćcie uwagę, jak nie na miejscu jest często taka ironiczna demagogika, jaką czasem słyszymy o tych, którzy nie chcą przyjąć jasnej nauki tych wersetów, nauki o wybraniu. Bo słyszymy tak. No to co, chcesz powiedzieć, że Pan Bóg tych dobrych ludzi, błagających Go, przyjmij nas, odtrąca i mówi, nie wybrałem Cię, idź sobie. A tych zbrodniarzy, którzy gardzili Jego słowem, wlecze do nieba, kopiących, wrzeszczących, bo ich wybrał? Oczywiście to jest przejaskrowiony obraz, mający na celu tak zironizować prawdy, które mamy w Piśmie. Taki obraz nie ma nic wspólnego z Bożym wybraniem, które jest oparte na tym, który powołuje. Jeśli Boże wybranie jest oparte na Bogu, znamy Jego charakter. On nie jest kapryśnym Bogiem. Nie rzuca monetą i mając przed sobą ciebie, bracie, albo ciebie, siostro, reszka to piekło, orzeł to niebo. Nie. Bóg w nieskończonej swojej mądrości bierze pod uwagę wszystkie okoliczności. Modlitwy Kościoła, świadectwo wierzących, mnóstwo innych czynników. I w swojej mądrości jednych wybrał, dał im łaskę, a innych pominął. Zobaczcie, nawiasem mówiąc, nikt nie błaga Boga, przyjmij mnie, jeśli Bóg go wcześniej nie pobudzi. Nikt. Nie ma dobrych ludzi, którzy błagają Boga, przyjmij nas. Nasze serca są skażone, o tym będziemy mówić za chwilę. Punktem wyjścia jest to, że wszyscy zasłużyliśmy na potępienie. Więc jeśli byłoby sprawiedliwą rzeczą, jedyną sprawiedliwą rzeczą byłoby wysłać nas wszystkich na potępienie. Jedyną niesprawiedliwą rzeczą było ukarać niewinnego Syna Bożego za nasze grzechy. Reszta jest łaską. Więc nigdy nie mówmy Panu Bogu, ależ to niesprawiedliwe, że jednych wybrał, innych nie wybrał. Mógł zrobić, co chciał, z tym, co należało. My wszyscy byliśmy winni. Słuchałem kiedyś krytyka teologii reformowanej Dave'a Hunta. Jak zapytany w czasie pytań odpowiedzi o 9 rozdział listu do Rzymian, próbował jakoś wytłumaczyć treść tego rozdziału, żeby nie mówiła tego, co mówi. I powiedział, no to wybranie tutaj, Paweł mówi nie o wybraniu indywidualnym do zbawienia, mówi o wybraniu grupowym, że Ezaw, no to całe plemię Edomitów, to byli jego potomkowie. Jakub, to chodziło o potomków Jakuba, że... Bo za życia tak naprawdę ich drogi się rozeszły. Za życia Ezaw nigdy nie służył Jakubowi. Miał swoją własną rodzinę, swoje własne stada. Spotkali się pod koniec życia, ale nie służył. Więc tutaj obietnica rzeczywiście, to proroctwo dotyczy bardziej potomstwa Ezawa i potomstwa Jakuba. Ale to jest bardzo marne wytłumaczenie. Gdyż Paweł w naszym fragmencie od wybrania grupowego przechodzi do indywidualnego. On używa obrazu, wybrałem jedno plemię nad drugim, żeby zilustrować wybranie indywidualne. I przykładem tego negatywnego wybrania jest Faraon. No to Faraon to już nie jest naród, to nie jest plemię. Konkretny Faraon w czasie wyjścia Izraelitów z Egiptu. Oczywiście Paweł przewiduje, że w tym momencie możemy mieć, werset 14, zastrzeżenia. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Odpowiada od razu, bynajmniej. Nikt z nas nie może powiedzieć, Panie Boże, jesteś niesprawiedliwy. Tak jak już wspomnieliśmy, jedyną sprawiedliwą rzeczą byłoby wysłać nas do piekła. W pewnym sensie Paweł nie wyjaśnia nam, jak to jest, że Bóg arbitralnie podejmuje decyzję, niezależnie od tego, co człowiek zrobi, a ta jego decyzja nie czyni Boga niesprawiedliwym. Paweł odwołuje się w naszym fragmencie do atrybutu Bożej suwerenności. Cytując z pięciu Księgi Mojżeszowego. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuje, a zlituję się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chcę, przywodzi do zatwardzenia, do zatwardziałości. Słuchajcie, ten fragment często był wyjaśniany w ten sposób. O faraonie jest rzeczywiście powiedziane, że Bóg zatwardził jego serce, ale też jest powiedziane, że faraon sam zatwardził swoje serce. Nawet słyszałem, jak Dave Hunt mówił, najpierw faraon zatwardził swoje serce, a później Pan Bóg je zatwardził. Kiedy jednak patrzymy na tekst historycznie, Pan Bóg najpierw zapowiedział Mojżeszowi, ja zatwardzę serce faraona. A później czytamy, że faraon zaciął się w sercu swoim. Czyli to nie było tak, że faraon pierwszy zatwardził swoje serce. Pytanie, jak Bóg zatwardza serce grzesznika? Czy Bóg rzeczywiście kogoś celowo prowadzi do grzechu, buntu przeciw niemu? Jakub mówi nam, Bóg nikogo nie kusi, nie prowadzi do grzechu. W jaki sposób Pan Bóg może zatwardzać serce? Albo aktywnie, wkładając bunt, co jest nie do pomyślenia, albo pasywnie. Wystarczy, że wycofa łaskę. A każdy człowiek jak kamień spadający będzie dążył do swoich grzesznych pragnień. Słuchajcie, wystarczy, żeby Pan Bóg osiągnął swój cel, bo chciał na faraonie pokazać swoją chwałę, moc, wyprowadzając przez 10 plag i przez cud przejścia przez Morze Czerwone swój naród. Mógł to zrobić? Mógł. W jaki sposób zatwardził serce grzesznego faraona? Ono już było grzeszne. On nie uczynił je złym. Wystarczy, że wycofał swoją łaskę i faraon robił to, co mówiło jego grzeszne serce. A właśnie, że was nie wypuszczę. Pan Bóg nie zatwardził serca Judasza, zmuszając go do zdradzenia Jezusa. To jest ten dylemat, jak to, czyli Judasz musiał zdradzić? No Pan Jezus mówił, musiał. Wystarczy, że Pan Bóg wycofał swoją łaskę. Judasz już był grzeszny, już był złodziejem podkradającym z kasy kościelnej i po prostu poszedł grawitacyjnie za tym, co dyktowało jego grzeszne serce. A więc nigdy nie myślmy o Bogu, że Bóg kogoś popycha i że kalwiniści mówią, Bóg popycha kogoś do grzechu, żeby mieć później powód go ukarać. To jest absurd. Gdyby tak było, dlaczego Pan Jezus płakał nad niepokojącymi miastami? Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha każde swoje stworzenie. I to wcale nie kusi ci się z doktryną wybrania, bo Bóg wyposażył człowieka w wolność wyboru. Kalwiniści również wierzą w coś takiego jak wolność wyboru, ale nie absolutną wolność wyboru, nie autonomiczną wolność wyboru. A więc słowa te, które czytaliśmy, uczą nas, że to, czy jestem przez Boga wybrany, czy nie zależy od moich zabiegów, ani nawet od mojej woli. Wielu chce widzieć to, że Paweł uczy, zbawienie nie jest z uczynków, ale w człowieku jest taka wysepka, czysta, niedotknięta grzesznością. Nazywa się wola. To nie jest myślenie hebrajskie. Myślenie hebrajskie mówi nas jako o jedności. I w sercu, w sednie istoty ludzkiej jest serce. Serca właśnie, tam są decyzje podejmowane. Myślenie o przegródkach, że tu mam wolę, tu intelekt, tu mam uczucia i tak dalej, to jest greckie myślenie. Upadek dotknął wszystkich dziedzin naszego życia, łącznie z wolą. Wola nie jest autonomiczną częścią. Problemem naszym jest serce. O tym też będziemy mówili. A więc tutaj apostoł Paweł mówi, nie tylko od uczynków nie uzależnił Pan Bóg naszego zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie nasze uczynki przed nawróceniem i tak są zbrukane grzechem. Izajasz mówił, czy Jeremiasz, wszystkie nasze cnoty są jak szmata krwią splugawiona. Mówił o Izraelitach, którzy w tygodniu grzeszyli, a w niedzielę, w sobotę, w szabat przychodzili, składali Bogu ofiary, myśleli, że jest wszystko w porządku. Pan Bóg mówi, jeśli jesteście tyłem do mnie odwróceni, nie przychodźcie, bo wszystkie nawet wasze cnoty, nie grzechy, wasze cnoty są dla mnie obrzydliwe. Dopóki człowiek nie jest odrodzony, żaden nasz zabieg nie jest miły w oczach Boga. Absolutnie obiektywnie miły. Ale Paweł idzie dalej, mówi, nie od zabiegów, ani też od woli człowieka zależy zbawienie. Więc fragment ten uczy, że Pan Bóg nie tylko ma suwerenną władzę nad kimś, aby się zlitować, ale też nad kimś, żeby doprowadzić go do zatwardziałości. Pamiętacie, czy Pan Jezus nie cytował fragment z Izajasza? To jest w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 39-40. Zaślepił oczy, dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz. Zaślepił oczy ich, zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. Mamy taką chore przekonanie, że Pan Bóg ma zawsze obowiązek wyciągać pomocną dłoń. Zawsze ma obowiązek dawać drugą szansę. A jak plujemy Mu w twarz, dawać nam trzecią szansę. A jak gardzimy Jego słowem, dawać czwartą szansę, no bo jest to Panem Bogiem. Pan Bóg ma prawo w którymś momencie powiedzieć dosyć. Dosyć miałeś mojej łaski, dosyć gardzenia mną, wezwaniem do nawrócenia. Teraz wycofuję moją łaskę. Co będzie rezultatem? Zatwardzenie. Jeśli Pan Bóg kogoś nie ciągnie do nawrócenia, w nim nie ma nic, co by go ciągnęło, bo ma problem z sercem, ma grzeszną naturę. Zobaczcie, fragment, jest taki fragment, który mówi, gdzie ten fragment jest, to czytaliśmy, być może nie wstawiłem w slajd. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, to było w naszym fragmencie, tak. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie, aby rozsławione imię moje po całej ziemi. To pokazuje, że Pan Bóg odbiera sobie chwałę zarówno z tych, którym okazał łaskę, jak i z tych, nad którymi okazał sprawiedliwy i święty sąd. Dlatego, że jedni, którzy otrzymali łaskę, uwielbiają Boga za Jego łaskawość, dobroć, miłosierdzie. A ci, którzy z uporem odrzucali Jego zaproszenie, uwielbiają Jego świętość, sprawiedliwość. Jego gniew, nawet święty gniew. To pokazuje, że Pan Bóg odbiera sobie chwałę, nawet z takich osób jak Faraon. I tam myśl powraca w wersecie 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swą, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? Pan Bóg nawet naczyniom, które i tak miały wylądować na zagładzie, dawał się, objawiał się. Dawał znać, że ja chcę, żebyście nie trwali w grzechu, ja chcę, żebyście przyszli do mnie. Ale ludzie są obdarzeni wolnością wyboru, odrzucili tę ofertę, więc kogo winić za to, że są potępieni? Mogą mieć żal tylko do siebie. Czy tylko apostoł Paweł tak pisał? Zobaczmy. Jest fragment z listu Piotra, ale też mowa o Jezusie. Też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. W Starym Testamencie jest powiedziane, Bóg wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego, na dzień sądu. Czy uczynił go marionetką, która nie może nic zrobić i musi być iść na potępienie? Nie. Uczynił go wolnym agentem. Ale dlatego, że ten człowiek zdecydował się wzgardzić Bożym miłosierdziem, będzie z nim tak, jak Pan Bóg wiedział od samego początku, co będzie. Co więc zrobić z fragmentami, które sugerują i mówią jasno, że Pan Bóg chce, aby wszyscy doszli do pokuty? Tak jak na początku wspomnieliśmy, kontekstem debaty było zakres. Co to znaczy wszyscy? Czy tylko etniczny Izrael, czy też poganie? Czy wszystkie narody, wszystkie plemiona, wszystkie języki, wszystkie kultury, wszystkie warstwy społeczne? Język Biblii rozróżnia różne stopnie determinacji Bożej woli. Są Boże dekrety, które muszą się zdarzyć. Jest Boża wola w sensie On nakazuje, jak przykazania. Ale my mamy wolność złamać te przykazania, oczywiście z konsekwencjami. Przecież wolą Pana Boga, zgodną z Jego charakterem, jest, żeby ludzie nie grzeszyli. Ale czy widzimy każdą rękę bijącego zatrzymywaną? Czy widzimy każdy język przeklinający zatykany? Nie, Pan Bóg pozwala człowiekowi iść według pożądliwości swojego złego serca. Tak samo zgodne z Bożym charakterem jest, żeby wszyscy byli zbawieni. Czy to znaczy, że to jest postanowione? Pan Bóg mógł przed założeniem świata nikogo nie wybrać do zbawienia? Mógł wybrać wszystkich i zmusić wszystkich, żeby byli zbawieni? Nawet najgorszych ateistów dzisiejszych? Albo mógł wybrać część do zbawienia? Wybrał tę trzecią opcję i z objawienia Jana wiemy, że będzie to niezliczona rzesza, niezliczony tłum. Ale z drugiej strony Pan Bóg objawia nam i to jest dla nas zachętą, zapewnieniem, że Twoje zbawienie, bracie, siostro, jest pewne, bo nie opiera się zaledwie na elemencie ludzkiej woli. Tak jak do kontraktu podchodzimy i tą samą wolą mogę się wycofać z kontraktu. Ale na solidnym Bożym postanowieniu. Pamiętacie, jest fragment z listu do Rzymian. Któż nas odłączy od miłości Bożej? Czy głód, czy miecz, czy nagość, czy ucisk? Wielu ludzi dopisuje, no tak, nic, ani żadne potęgi na niebie, na ziemi nie odłączą, z wyjątkiem nas samych. Przepraszam, tyle tłumaczeń czytałem, nigdzie nie znalazłem z wyjątkiem nas samych. To jest coś, co tam jest wczytywane. Przejdźmy do kwestii wolnej woli. Człowiek jest obdarzony wolnością wyboru. Inaczej nie miałby odpowiedzialności moralnej. Inaczej Pawła retoryczne pytanie, czemu zatem obwinia? Musiałoby znaleźć odpowiedź, no nie ma prawa obwiniać, skoro my nie mamy wolnej woli. Apostoł Paweł tak nawiasem mówiąc nie odpowiada od razu. Werset 19 mówi, a zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryby ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Ten fragment wcale nie uczy, że człowiek nie ma wolnej woli, ale uczy, że Boży zamysł się spełni. Zobaczcie, kiedy mówimy o tym, jak człowiek dokonuje wyborów, gdzie jest ludzka odpowiedzialność, gdzie jest Boża suwerenność, nasuwa się fragment z Mateusza 13 rozdziału, kiedy Jezus dyskutuje, odpowiada uczniom na pytanie, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Jezus mówił w przypowieściach nie dlatego, że tak chciał być zrozumiały, bo tak liberalna teologia mówi, Jezus nie mówił teologicznych kazań, jak to dzisiejsze, trudnych. Mówił normalnym językiem, o siewcy, o chlebie, o tym wszystkim. Pan Jezus mówił to jako sąd nad ludem, który nie chciał przyjąć wprost objawienia na początku. I zacytował uczniom, albowiem dlatego mówię w przypowieściach, albowiem temu, kto ma, będzie dane, obfitować to będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Czyli mamy kontrast między tymi, którzy odrzucili początkowe objawienie o Bogu, chrystusową naukę, czyli między tłumami, do których Jezus mówi w przypowieściach, i uczniami, którzy poszli za Jezusem, przyjęli Jego naukę i Jezus mówi do nich wprost, nie w przypowieściach. Jaka to jest różnica? Albowiem temu, kto ma, co to jest to ma? Będzie dane. Co będzie dane? I obfitować będzie. A temu, kto nie ma, czego nie ma? Aha, nie ma tego, co na początku pierwsza grupa miała. I to, co ma, będzie odjęte. Zaraz, jeśli nie ma, to co jest mu odjęte? Słuchajcie, od założenia świata każdy człowiek jest bez winy, bo patrząc na atrybuty Boże, o czym wczoraj mówiliśmy, widzi, patrząc na stworzenie Boże, widzi Boże atrybuty. Widzi, że to stworzył Bóg, który jest święty, który jest miłosierny. Tak jak mówiliśmy, nawet zrobił anomalię gęstości wody, żeby ryby mogły zimę przeżyć na dnie jezior, bo lód narasta od góry. Jest miłosierny. Widzimy to z jego stworzenia. Więc nikt nie ma wymówki, że nie uwielbił go jako Boga. Więc jeśli Pan Bóg objawia się, czy przez ogólne objawienie, czy przez szczególne objawienie, kiedy ktoś dociera do ciebie i mówi, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię umrzeć za twoje grzechy, to jeśli ty zareagujesz na to objawienie i przyjmiesz to, Bóg ci doda. Tak jak uczniom dodał. Lepsze rozumienie, da ci łaskę i będziesz obfitował. Co to znaczy obfitować? Stać się dzieckiem Bożym, wejść do Królestwa Bożego. Natomiast ten, który nie ma, czego nie ma? Nie ma w nim tej reakcji, ja przyjmuję objawienie o Bogu. Ja przyjmuję objawienie Jego stworzenia, ja przyjmuję świadectwo mojego bliźniego, sąsiada, który mówi mi o Chrystusie. Jeśli tego nie ma, to co ma, będzie mu odjęte. A co miał? Miał to ogólne objawienie, którym wzgardził. A więc nie Pan Bóg jest winny za to, że ktoś odrzuca objawienie. Ale problem w tym jest, że żeby ktokolwiek przyjął objawienie, Pan Bóg musi pokonać opór naszego serca. I tu dochodzimy do sedna problemu. Naszym problemem nie jest wola człowieka. Problemem jest nasze serce. Bo czytamy, nie ma, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Jeśli Pismo mówi, nie masz ani jednego, to już wiemy, że to oznacza, że każdy co do jednego jest tym, który zboczył na bok. Słuchajcie, Jeśli my byśmy myśleli, że Pan Bóg nie wybrał mnie w oparciu o moje dobre uczynki, ale w oparciu o moją decyzję woli, nie jesteśmy w stanie obronić Ewangelii zbawienia łaską przez wiarę, wyłącznie kropka. Bo zawsze różniłbym się od tego, który nie pokutował, że ja byłem ten lepszy, bo podjąłem dobrą decyzję, mądrzejszy, roztropniejszy. Natomiast problem jest taki, że moja wola idzie za moim sercem. Ona jest jak ogon spalin, który ciągnie się za samolotem. Gdzie samolot poleci, tam lecą spaliny. Wola nie wyprzedza nas. Jeśli ja mam skażone serce, nie dokonam właściwego wyboru. Jestem zniewolony tym, do czego prowadzi mnie serce. I Paweł mówi, nie ma kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego. No to dlaczego znajdujemy ludzi, którzy szukają Boga? Dla nas to jest wskazówka, że suwerenny Bóg obudził ich, dał im łaskę. A zatem to samo, co mówi, tu ten fragment mieliśmy, też mówi Jeremiasz. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? To jest prawdą wobec naszego serca, że nasze serce ucieka od Boga, nasze serce jest ślepe na Bożą łaskę, nie chce tego przyjąć. Zobaczcie, każdy z nas instynktownie wierzy, że to nie od woli człowieka zależy zbawienie. Skąd to wiemy? Dlatego, że każdy z nas modli się o niezbawionego sąsiada, członka rodziny. Dlaczego modlicie się do Boga o niezbawionego członka rodziny? Jeśli Pan Bóg dałby wszystkim porówno i teraz jest czas kolej na człowieka, żeby wybrał, to nie trzeba się modlić. Trzeba iść do tego człowieka i perswadować, naciskać, tłuc go wersetami, świadectwami, aż już będzie miał nas dosyć. No bo Pan Bóg już zrobił swoje, teraz jest tylko wola człowieka. Nie. My modląc się o niezbawionego, przyznajemy rację temu, co mówi drugi list do Koryntian, 4 rozdział, że jeśli ktoś nie wierzy, to nie wierzy, bo Ewangelia jest zasłonięta przed nim. Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, że nie widzą chwały Chrystusowej, która jest na obliczu Bożym, chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. A więc jeśli Bóg świata tego, szatan, zaślepi umysły niewierzących, to ja nie mogę pójść i powiedzieć, słuchaj, otwórz swoje oczy, popatrz, jak wspaniała jest łaska Boża, jesteś grzeszny, Chrystus za ciebie umarł. On jest ślepy. To jest jak mówienie ślepemu o kolorach. Ja idę do Boga, nie do szatana. Szatanie, czy mógłbyś zdjąć te łuski z oczu? On nigdy nas nie wysłucha. Idziemy do Boga. Panie Boże, jesteś większy niż szatan. Prosimy Cię, otwórz oczy tego człowieka. I zobaczcie, co drugi Koryntian mówi dalej. Bo jak Bóg rzekł, z ciemności niech zajaśnieje światło, rozświecił ciemności serca naszego, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, które jest na obliczu Chrystusowym. Zobaczcie, apostoł Paweł odwołuje się do stworzenia. W czasie stworzenia najpierw była ciemność. Ciemność, że oko wykol. Co trzeba zrobić, żeby ciemność robiła się mniej ciemna? Światłość jest przeciwieństwem ciemności. Nie możesz poprosić ciemności, żeby się troszeczkę usunęła i rozświeciła się. Musisz w sposób nadprzyrodzony stworzyć światłość, żeby ciemność ustąpiła. I Paweł używa tej ilustracji, że tak samo w naszych sercach przed nawróceniem była ciemność. Nie było tego, że ciemność prawie wszędzie, tylko miałem tę wysepkę dobrej woli, wolnej woli i wybrałem Pana Boga. Chwała Ci, Panie Jezu, w 99%, ale 1% dla mnie, że dokonałem dobrego wyboru. Nie. Pan Bóg najpierw musiał rozświecić ciemności naszego serca. Najpierw musiał zdjąć łuski z naszych oczu, które szatan założył na naszej duchowej naturze, abyśmy mogli zobaczyć, wow, Chrystus umarł za mnie. Mogę być zbawiony. Jakie są skutki tego, kiedy manipulujemy prawdą o Bożej suwerenności? Jeśli dajemy sobie prawo, żeby trochę odpuścić z tego, że Pan Bóg jest suwerenny, to daję sobie mandat, aby poprawiać Boże objawienie w tym miejscu. Ja wiem, że niektórych z was rozczarowałem. Może oczekiwaliście, że 9 rozdział listu też bym jakoś wytłumaczy, żeby pasowało na to, jak zwykle na to patrzę. Że Pan Bóg przecież daje wszystkim, traktuje wszystkich równo i tak dalej. Pan Bóg nie traktuje wszystkich równo, ale nie jest niesprawiedliwy. Miał 12 uczniów, a wśród nich miał 3 uprzywilejowanych, a wśród nich miał jednego umiłowanego. Ktoś może powiedzieć, Pan Bóg okazuje tutaj względy. Pan Bóg daje jednym taki dar, drugi inny. Taką rodę, taką inteligencję. Czy jest niesprawiedliwy? Nie. Pan Bóg daje różnorodnie, bo jest suwerennym Bogiem i On wszystko wyrówna. Wszystko w wieczności zrekompensuje. Ale jeśli ja daję sobie mandat, by poprawić Boże objawienie w jednym miejscu, otwieram puszkę Pandory. Tak niebezpieczną, która niszczy kościoły. Powoduje powstawanie nowych denominacji. Co jest zgorszeniem w oczach świata, który mówi, patrzcie, Jezus modlił się o jedność w kościele, a wy? Ileś tysięcy denominacji powstało chrześcijańskich. Nie możecie ze sobą wytrzymać. Zobaczcie, napotykam na następny fragment. Nauka o rozwodach. Jedni będą mówili, Pan Bóg jest miłosierny. Jeśli ci się znudziła poprzednia żona, poprzedni mąż, za mało zarabia, odpraw, ożeń się, no co tam, że grzech. A, Pan Bóg ci wybaczy. Zaraz, zaraz. Jezus mówi, jeśli ktokolwiek odprawi żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, a poślubi inną, cudzołoży. Są też inni, nadgorliwcy, którzy mówią, nie, nie, to było tylko dla Izraela, to było tylko lokalne. Żadnych powtórnych małżeństw, narzucając jarzmo niewoli na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez swoich małżonków. I teraz brat czy siostra mówi, teraz męcz się do końca życia sam, z trójką dzieci, bo dopóki były mąż żyje, czy żona, jesteś związany, nie możesz się pobrać. Chociaż Pan Jezus mówi, z wyjątkiem. I przechodzimy do kolejnych fragmentów. I zaczynamy być sędziami nad Bożym Słowem. I zaczynamy tworzyć swoje szkoły. Słuchajcie, suwerenność Boża jest kręgosłupem wszelkich innych prawd biblijnych. Jeśli wyobrażacie sobie osobę, która ma chory kręgosłup, w takiej osobie wszystko jest, zaczyna być się chwiać. Zobaczcie, kwestia modlitwy. Wbrew pozorom wiara w suwerenność Bożą nie podkopuje, nie podcina korzenia modlitwy. My w drugim zborze, wszyscy, którzy się spotykamy na codziennych spotkaniach modlitewnych, wszyscy wierzymy, że Bóg od założenia świata wybrał ludzi do zbawienia. A jednak codziennie przyjeżdżamy i o godzinie 6:45 spotykamy się, żeby się modlić o Trójmiasto, o przebudzenie, o Polskę, o rodziny w zborze. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że jak Bóg postanowił, że kogoś wybrał i doprowadzi do zbawienia, tak samo postanowił środki, dzięki którym doprowadzi go do tego. Postanowił, że będzie modlitwa wierzących, nakazał ją. Postanowił, że będzie misja, że pójdziemy i będziemy głosić Ewangelię, bo to nakazał. Słuchajcie, każdy z nas wierzy, że to, czy dożyje do końca przyszłego tygodnia, jest w suwerennych rękach naszego Ojca. Każdy z nas wierzy w to. A jednak, każdy z was wstaje, zdrowo się odżywia, ćwiczy, bierze witaminy. Dlaczego? Nawet oddychacie. Przecież suwerenny Bóg was podtrzymuje. Po co to robić? Dlatego, że Pan Bóg obiecał, że On będzie troszczył się nad naszym życiem i obiecał, że przeznaczył do tego środki łaski, jakim jest zdrowe pożywienie, jakim jest ćwiczenie, jakim jest troska o sen, nieprzepracowanie się, nieużywanie trucizn. Więc my wiemy, instynktownie wiemy, że wiara w suwerenność Bożą nie podważa naszej odpowiedzialności. Jak ja modlę się o moich bliźnich, którzy z oporem nie chcą przyjąć Ewangelii i wierzę, że wola Boża ma taką pewną granicę, do której dochodzi dalej już nie może, a jest nią wola człowieka, to tak naprawdę podkopuje moją wiarę. Ja jeśli modlę się tydzień, rok, dwa lata i mój bliźni się nie nawraca, być może Pan Bóg mi mówi, wiesz co, chciałbym go nawrócić, ale on nie chce. I co, Pan Bóg załamuje ręce? W jakiego Boga wierzysz? Jeśli ja się modlę i wierzę, że Bóg jest suwerenny, może nawet apostoła Pawła, który prześladował Kościół, nawet Ribbentropa, który ponoć się nawrócił przed powieszeniem w Norymberdze, nawrócić, to ja mogę z ufną odwagą modlić się, nawet mój wujek, który jest teraz bluźniercą i za ciekłym ateuszem, może być rzucony na kolana przez mojego suwerennego Boga. I nawet jego ludzka wola nie przeszkodzi. Zobaczcie, misja. Paradoksalnie Wiara w Bożą suwerenność zachęca nas do odważnego i właściwego głoszenia Ewangelii. Zobaczcie, jeśli ja nie wierzę w Bożą suwerenność, jeśli wierzę, że Pan Bóg zrobił, co mógł, jak mówi stara pieśń, bo dobry Bóg zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca, to w takim razie moja grawitacja w stronę perswazji będzie naturalnie przechodziła na stronę tego człowieka. Ja będę starał się dawać mu lepszy przykład, jakieś mocniejsze świadectwo, żeby go wciągnąć do tego chrześcijaństwa. Jaki będzie efekt? On będzie mnie unikał. Ja zohydzę chrześcijaństwo. Ale jeśli nie widzę reakcji, ja będę się poddawał. Co więcej, będę wychodził z ogromnym poczuciem winy. Jejku, może jak gdybym użył innego przykładu. Może gdybym przy nim nie zaklął raz i on się zgorszył. Ja teraz zesłałem go na potępienie, jestem winny. To by uczyniło moje życie nieznośnym. Natomiast kiedy ja wierzę, że Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim, nawet z moimi błędami, nie znaczy to, że pobłażam sobie i nie przygotowuję się do ewangelizacji. Nie znaczy to, że nie studiuję tematu kreacjonizmu i nie umiem odpowiedzieć darwiniście. Tak, robię to, bo to jest moja odpowiedzialność, ale odprężam się. Głoszę Ewangelię i wiem, że rezultaty są w rękach mojego suwerennego Boga. I być może nie dzisiaj on się nawróci. Może się nawróci dopiero za 20 lat, ale to dzisiejsze moje świadectwo może być tym kamieniem, który Bóg przeznaczył na drodze w procesie do jego nawrócenia. Tak jak ukamienowanie Szczepana nie było momentem, że Paweł rzucił wszystko i powiedział Szaweł, oj, co my robimy? My kamienujemy dobrych ludzi, ja się nawracam do Jezusa. Nie. Ale on widział, Szczepan nie bluźnił, nie złorzeczył, modlił się. Modlił się. To świadectwo mogło być krokiem do nawrócenia jednego, chyba największego apostoła wszystkich czasów. Więc jeśli wierzysz w Bożą suwerenność, nie poddajesz się w misjach. Idziesz i głosisz Ewangelię. Dalej, wiara w dobroć Bożą w obliczu nieszczęść. Słuchajcie, zdarzają się nam drobne nieszczęścia. Nasze dziecko stłucze ślubny wazon, który dostaliśmy od teściowej. Wściekniesz się? Ta wizyta teściowej się zbliża. Jak ja wytłumaczę, że teraz ta waza nie stoi na naczelnym miejscu? Ale jeśli wierzysz w Bożą suwerenność, powiesz, no nic, stało się. Nie muszę. No już się nie stało, nie odstanie się. Chyba, że wierzysz w dar modlitwy o scalenie wazy, ale Pan Bóg czyni cuda. Ale co, jak się dzieją wielkie tragedie? Umiera ktoś bliski. Chociaż modliłem się, Panie Boże, zabierz ten nowotwór albo zabierz taką czy inną chorobę. Jeśli ludzie nie wierzą w Bożą suwerenność, tracą wiarę, odchodzą od Boga. Ja Ci, Boże, tyle lat wiernie służyłem, a Ty mojej mamy nie uzdrowiłeś. Co to pokazuje? To pokazuje, że gdzieś miałem przekonanie, że przez te wierne lata służby ja sobie zaskarbiłem, że zasłużyłem, że mam prawo do czegoś. Jeśli wiesz, że Bóg jest suwerenny, wiesz, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Więc boli utrata bliskiej osoby, płaczesz przed Bogiem, ale ufasz Mu, że On nie stracił kontroli, On robi to dla jakiegoś dobra, którego jeszcze nie widzę. Dalej, kiedy popełniamy porażki, a wszyscy popełniamy porażki, co zrobić z poczuciem winy? Zawaliłem. Przez to moje dzieci odeszły od Boga. Byłem złym świadectwem. Jeśli wierzysz w Bożą suwerenność, wierzę, że być może, że drogą do nawrócenia Twojego syna buntownika jest to, żeby stoczył się do rynsztoku, żeby go policja aresztowała, żeby stanął przed sądem, żeby był skonfrontowany ze swoją grzesznością. Dzięki Bogu żadnemu z moich synów to się nie zdarzyło. Być może. Natomiast jeśli nie wierzysz w Bożą suwerenność, będziesz próbował załagadzać, będziesz chodził, załatwiał, wyciągał go za kaucją, jeszcze jakoś. I być może staniesz na drodze procesu, który Bóg przeznaczył dla twojego syna czy córki, aby stali się wierzącymi. Więc zastosowanie. Pismo Święte mówi, że albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych. Ten fragment nie ma w ogóle sensu, gdyby Bóg nie wybrał pewnej grupy. Wszyscy są wezwani, wszyscy są wybrani. Jednak ten fragment zachęca nas. Są wybrani. Możemy ufać Bogu. Więc dla nas jest wyzwanie, czy z nowym zapałem, właśnie z wiarą w potężnego, wszechmogącego, suwerennego Boga wyruszymy do naszych bliźnich, aby głosić im Ewangelię, aby być dla nich świadectwem jak najlepszym, aby umieć odpowiedzieć na ich pytania, sceptyczne pytania dotyczące naszej wiary. Zaczęliśmy od Williama Carey'a. William Carey miał bardzo owocne, ale bolesne życie. Stracił 2 czy 3 żony, dzieci umarły w wieku młodym, ale on był fundatorem kościoła w Indiach. Kościół chrześcijański został założony w Nowożytny, bo oczywiście tam wcześniej w erze apostolskiej były misje do Indii. Dzisiejszy kościół w Indiach ma korzenie z służby Williama Carey'a. Założył system szkolnictwa. Założył system poczty w Indiach. Zatrzymał praktykę palenia wdów po śmierci męża. To była jego misja życiowa. Zakończyć ten krwawy, straszliwy zabobon. Mąż umiera, wszystkie żony muszą być spalone. Słuchajcie, jak żony troszczyły się o zdrowie męża. Ale to nie jest śmieszne. Słuchajcie. Ten niewyedukowany człowiek pod koniec swojego życia widział Pismo Święte przetłumaczone na 40 języków, dialektów Indii. Wydrukowanych 230 tysięcy egzemplarzy Biblii. Miał 73 lata, kiedy umarł. Kiedy już widać było, że jego zdrowie się pogorszyło, jego przyjaciel dr Duff odwiedzał go często i chciał spisać biografię. Właśnie, biografię Carey'a, tego wspaniałego misjonarza. A Carey powiedział takie skromne słowa. Kiedy odejdę, nie mów nic o doktorze Carey'u. Mów o Bogu doktora Carey'a. To jest człowiek, który wierzył w suwerenność Bożą. To jest człowiek, który wierzył, że Bóg wybrał i doprowadzi do zbawienia. Ale całe życie zainwestował w to, żeby doprowadzić do tego przez środki łaski, które Bóg do nas powołał. Czy pójdziemy w Jego ślady? Czy zostaniemy w miejscu? Powstańmy i módlmy się o odwagę i pasję. Amen.